Zawód handlowiec. Taki jest tytuł tego podcastu i będzie o rekrutacji. O zawodzie handlowca i o rekrutacji. Spielberg, intro poproszę.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Zacznę trochę nietypowo. Dawno, dawno temu, to było 30 ponad lat temu, byłem pracownikiem zwykłym i miałem tą okazję pracować w Niemczech. Było to dla mnie, byłem młodym chłopakiem, 20 par lat miałem i było to dla mnie wielkim zdziwieniem już wtedy, że taki staż miałem w pewnej firmie. Jeździłem z handlowcem B2B po Niemczech, po Hamburgu, po Dortmundzie, po różnych miastach i ten facet miał 50 parę lat. Czyli tak jak ja teraz. A handlowcem był od 25-6 roku życia. I on mi mówił o tym zawodzie jak o zawodzie. Mówił mi właśnie jak o zawodzie, a nie jak o zajęciu, którym czasami robimy. Bo handlowiec to zawód. Zawód handlowiec. Najbardziej poszukiwany zawód w gospodarce w Polsce. Prawie 3 miliony osób w Polsce tym się trudni. To największa grupa zawodowa, której nikt nie dostrzega, jakby jej nie było. A jednak ona jest. I jeśli już tak przekornie mówiąc, kto ma największy wpływ, jaka grupa zawodowa ma największy wpływ na PKB Polski, na gospodarkę, to kontrowersyjnie powiem, że to właśnie ci, którzy sprzedają, handlowcy, marketerzy i wszyscy inni, którzy dokonują transakcji handlowych. Dobrze. Partnerem dzisiejszego odcinka, zresztą nie pierwszego, po raz drugi, jest firma Groton, którzy rekrutują ludzi do sprzedaży od 13 lat. A gościem odcinka jest Marta.
Cześć Przemku, bardzo mi miło.
Czym się zajmujesz w firmie Groton?
Ja w firmie Groton jestem odpowiedzialna za cały dział rekrutacji i odpowiadam za procesy rekrutacyjne, które prowadzimy dla naszych klientów. Boże, i szukamy handlowców.
A mówiąc po polsku, to jeżeli firmy zgłaszają do Was zapotrzebowanie na pracowników do działu sprzedaży, to całą czarną robotę musisz zrobić Ty.
Poniekąd tak, natomiast tak? Cieszę się, że taki zrobiłeś wstęp do tego odcinka, że mówimy o zawodzie handlowca. Nie ma chyba śmiałości w naszym narodzie, żeby handlowców nazywać zawodowcami, a fakt jest taki, że mówimy o zawodowcach właśnie.
Po prostu traktujmy to jako zawód, ja tak przynajmniej do tego podchodzę.
Tak, jak najbardziej, natomiast tak jak sam powiedziałeś, słusznie dość, że jest to taki zawód, który gdzieś tam... jest pośrednio gdzieś tam, że tak powiem, wiemy, że istnieją handlowcy, ale nikt o nich nie mówi jako zawodowca.
3 miliony ludzi, którzy się gdzieś ukrywają, nie wiadomo gdzie są.
I nie dość, że się ukrywają, to jeszcze mają konkretne kompetencje, konkretną wiedzę, konkretne umiejętności i talenty, można powiedzieć.
No bo jeszcze tylko jedno zdanie, jak powiem, z czym się nie zgadzam, z tym co mnie boli, bo ja jestem handlowcem, ja teraz prowadzę firmę, który może powiedzieć, że jestem prezesem, nie wiadomo co, ale jestem handlowcem, tak naprawdę cały czas sprzedaję i zespół mój też się tym zajmujemy, ale ja traktowałem cały czas w swoim życiu to zajęcie jako zawód, to jest mój zawód, ale wiele osób, wiesz, być adwokatem, być lekarzem, być inżynierem, nawet pielęgniarka to jest bardzo szanowana osoba, tak, dziś już. A handlowiec, kto to jest? Kto to jest sprzedawca? Kto to jest handlowiec?
Wiesz, z czego to wynika? To wynika z tego, że mamy takie tutaj przekonanie, że zawód to jest to, co się konkretnie tego wyuczyłeś, to co konkretnie zdobyłeś wiedzę, nie wiem, na studiach, w szkole i tak dalej. No tutaj trochę mamy taką sytuację, że no nie ma szkół dla handlowców, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład jest sytuacja taka, że ktoś często przypadkiem trafia do takiej działki, tak, trafia na swoje pierwsze stanowisko właśnie handlowe, nagle okazuje się, że ma do tego naturalne predyspozycje, naturalny talent. Wykorzystuje to, idzie w tym kierunku, szkoli się, no to w krótkim czasie staje się zawodowcem, tak? Przecież nikt mu tego nie odbierze, a wręcz przeciwnie, nawet będzie pożądanym kandydatem na rynku, tak? Będą się o niego, że tak powiem, zabijać.
Bo handlowiec to zawód. Zawód, dzięki któremu można zarabiać mnóstwo pieniędzy. Można mieć satysfakcję z pracy. Można zarabiać mnóstwo pieniędzy, nie prowadząc firmy.
No, a uwierzyłbyś, że nie zawsze tak to działa? No, często mamy takie sytuacje, my się specjalizujemy w rekrutacji handlowców i no, jakby ta ścieżka zawodowa tych handlowców jest mi bardzo bliska. No, i mamy tutaj często taką sytuację, że ktoś, nie doceniając właśnie swoich talentów, swojej wiedzy, tych swoich predyspozycji, tkwi w miejscu, które nie pozwala mu przebić tego szklanego sufitu. Nie pozwala.
O sufitach będzie za chwilę, bo tu ja mam plan, ja mam to kartkę napisaną, jestem zorganizowany, mam plan na spotkanie z tobą. Ale wrócę na początek jeszcze, bo powiedziałaś, że zajmujesz się rekrutacją, czyli i potwierdzasz, że handlowiec to zawód. Powiedz mi, z swojej perspektywy wykonałaś pewnie mnóstwo rozmów rekrutacyjnych, przejrzałaś pewnie tysiące CV, jak znam życie. Jakie kompetencje trzeba mieć, albo jakie predyspozycje, albo jakie umiejętności, nie wiem, co trzeba mieć w sobie, żeby mieć szansę na to, żeby być zawodowym handlowcem. Z czego składa się osoba, która jest zawodowym sprzedawcą, handlowcem?
Wiesz co, no to jest, z jednej strony to jest trudne pytanie, a z drugiej strony też można powiedzieć, że łatwe, bo to jest trochę tak, że to nie jest jeden zestaw, że tak powiem, pięciu kompetencji, które należałoby mieć. Tych kompetencji jest naście, nawet bym powiedziała, może nawet kilkadziesiąt, których odpowiednie połączenie i odpowiedni zestaw powoduje, że taki handlowiec w konkretnym modelu sprzedaży sprawdzi się doskonale. No i mamy tutaj kilka tych modeli handlowców, my ich tutaj wyróżniamy mniej więcej 8, czyli tak naprawdę można być jednym z 8 typów dobrego handlowca.
Jednym z 8 typów.
Tak.
No tak, no bo jakby znów wrócę do tego, o czym w poprzednim podcastie rozmawiałem z swoim tutaj partnerem biznesowym, Pawłem, tak? Że my mówimy o sprzedaż, jedno słowo, i wszyscy tak powtarzają, sprzedaż, 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 a ona nie jest taka sama. Ona jest różna. Różne rzeczy trzeba robić, żeby do transakcji handlowych doprowadzać.
Dokładnie tak. I tutaj patrząc na cały tak jakby cykl sprzedażowy, na cały proces sprzedaży w danej firmie, to możemy go podzielić na takie 3 etapy, tak? Gdzie zaczynamy na przykład od tego, że klient do nas przychodzi sam. Klient sam się do nas zgłasza.
No.
Znaczy w tym przypadku kluczową kompetencją będzie prospecting? No niekoniecznie, tak? Bardziej istotnym elementem będzie to, czy potrafimy otworzyć rozmowę, wciągnąć w rozmowę, zachęcić do rozmowy, tak? Jakby postawić w odpowiedni sposób pytania.
Okej, czy na przykład to są tak, sprzedawcy samochodów.
Dokładnie.
W galeriach wszystkie osoby, które pracują. Tak. Ja nie mówię w Auchan, czy w jakichś innych marketach, gdzie tam no, nie ma niczego, ale...
Salony okien,
czyli wszystkie takie miejsca, gdzie klienci, konsumenci przebywają i sam fakt, że przyjdą, dają sygnał, że jesteśmy tym zainteresowani, ale to nie jest jeszcze decyzja o zakupie.
No
i tu sobie jakby... Jasne, ale rozumiem, nie ma tego prospectingu, czyli nie ma tego, czego się ludzie najbardziej nienawidzą tego nagabywania, tego wpraszania się, tego czegoś, czego nie lubią większość osób.
Odkrywania potrzeby,
ale w ogóle nawiązywania kontaktów z obcymi ludźmi. Bo jeżeli pracujesz, tak jak powiedziałaś, w miejscu, do którym klienci przychodzą, to jest to, ja nie mówię, że jest to łatwe, ale nie ma tego elementu, który jest bolączką dla wielu osób,
tak, bo
ty masz tych klientów.
Mówi, tak, oni, potrzebuję.
Oni weszli, mówią, dzień dobry, w czym mogę pomóc, co mogę dla ciebie zrobić i zaczynasz już rozmowę, tak?
Tak, no ale wtedy musimy mieć też na przykład na uwadze to, że tutaj inna kompetencja, inna umiejętność będzie miała znaczenie, czyli prezentowanie oferty, tak? Bo często ten, który wyraża potrzebę, on jednak idzie w kilka miejsc tą potrzebę wyrazić, jak ja to mówię, więc musimy się czymś wyróżnić, czyli ja jako osoba muszę też przekonać tego potencjalnego klienta, więc to też jest umiejętność. Kolejną taką umiejętnością jakby w tym aspekcie może być na przykład to, że potrafimy doprowadzić do decyzji, tak? Jakby
jak... Manipulować, zmusić tam jakoś, tak? O to ci chodzi, tak?
No, tak aż tego bym nie nazwała, natomiast chodzi o to, że...
Tak się mówi o handlowcach, że oni, wiesz, tam wciskają wszystko, oszukują, no.
No to są takie właśnie tutaj, jakby to powiedzieć, mity, które krążą po rynku, bo prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy tym handlowcem, który gdzieś tam korzysta z tego swojego naturalnego zasobu, kompetencji i umiejętności, to absolutnie nikt nas nie posądzi o wciskanie. Jakby za tym...
Jeżeli postępuje etycznie.
Dokładnie tak.
Po prostu.
Dokładnie tak. I ważne też jest w tym wszystkim to, że ta naturalna kompetencja, którą w trakcie też rozwijamy, bo to też nie jest tak, że mówię, dobra, mam naturalne kompetencje, nie muszę się rozwijać. Szlifujesz cały czas, doświadczasz, tak, lata praktyki powodują, że stajesz się ekspertem. To powoduje, że finalnie klienci z tobą zostają, klienci do ciebie wracają, firmy się o ciebie zabijają, tak? Więc tutaj też jest to taki moment, kiedy jeżeli ja czuję, że ja mam te kompetencje handlowe, że ja je chcę rozwijać bardziej, tak? To warto sobie dać szansę i pomyśleć sobie, tak, jestem zawodowcem, tak? powinienem z tego skorzystać, powinienem się rozwijać, powinienem tą ścieżkę kariery eksplorować.
Ja to tak mówię, nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale często powtarzam jakby z mojej perspektywy, kiedy ja jestem handlowcem, tak, i pracuję też z firmami, to ja bardzo często mówię w ten sposób. Pytanie, czy się z tym zgadzasz, że jeżeli sprzedajesz coś, co nie jest jabłuszkiem tym, to znaczy, że to samo, co ty sprzedajesz, mogą sprzedawać inni. Podobne, konkurencja, tak, z oknami, no dobrze, no mam jakieś okna marki X, ale to znaczy, że ja je mam, tylko nie, no pewnie podobne do mnie, jest jeszcze 10 innych, którzy też zaangażowani chcą robić. I teraz pytanie, w takich przypadkach, to pracując w ten sposób, jako w działach handlowych, produkt to jest jedna rzecz, którą sprzedaję, a dwa, to ja jestem produktem, jako handlowiec. Bo ludzie często, kupując produkt, kupują osobę, która im to sprzedaje. Czyli czy tą umiejętnością, o której ty mówisz, jest to, że muszę siebie traktować jako produkt, co najmniej tak dobry, jak ten, który sprzedaje, nie lepszy?
Wiesz, no biorąc pod uwagę, że cały rynek i w ogóle takie podejście biznesowe idzie w kierunku tego, że budujemy marki osobiste,
no, tak.
No to wydaje mi się, że handlowcy szczególnie powinni o tym pamiętać i takie osoby, które już wiele lat, tak jak powiedziałeś o tym twoim znajomym z Niemiec, tak, który 50 plus i dalej...
I on nie chce być nikim.
Tak, dokładnie.
Handlowcem jestem, nie?
No on by zrobił głupotę, tak, gdyby z tego zrezygnował, no bo fakt jest taki, że potrafi po prostu skorzystać z tego swojego potencjału.
Że wykorzystuje pewne predyspozycje.
Dokładnie.
I dobrze się z tym czuje i ma sukces, tak?
Dokładnie, tak. My do tego zachęcamy, tak, jakby wszyscy handlowcy, którzy trafiają do naszych procesów rekrutacyjnych, którzy gdzieś tam u nas są brani pod uwagę w procesach, my ich zawsze do tego zachęcamy, prowadzimy procesy też w taki sposób, żeby wskazać im, co jest ich mocną stroną. Pewnie cię trochę zaskoczę, ale sytuacja jest taka, że często trafiają do nas kandydaci, doświadczeni handlowcy z wieloletnim stażem. Oni nie są świadomi swoich możliwości, nie są świadomi swoich kompetencji. Oni wiedzą, że oni na przykład, nie wiem, w branży budowlanej, nie wiem, pracują X lat, już mają te kontakty, już tam gdzieś się osadzili i to dobrze funkcjonuje. Są super ekspertami, ale gdyby tak ich zapytać, co uważają za swoją mocną stronę, nie są w stanie...
No, kostkę brukową umiem sprzedawać.
Tak, dokładnie
to jest moja mocna strona.
To tam się okazuje, że tam mocną stroną jest budowanie relacji, właśnie łatwość nawiązywania tych rozmów. To w ogóle tam się wybija ta kompetencja rozmawiania z obcymi, tak? Wchodzę na budowę od razu, mam znajomych, tak?
No tak.
Więc jakby tam jest szereg takich kompetencji właśnie, które my potrafimy wyłonić, tak? Bo ja to...
Czekaj ci jedną rzecz, bo powiedziałaś coś bardzo ciekawego i chcę to, dopytać. Twierdzisz, że to naprawdę jest tak powszechne, że ludzie sami nie wiedzą, co jest ich mocną stroną, a co jest słabą?
Wiesz, jaki tutaj pokutuje taki schemat? Często ludzie, czy pracodawcy, tak? Często patrzą na tą całą grupę handlowców w taki sposób, że jest tam duża grupa osób, która trafiła do handlu przypadkiem.
No, trochę prawda jest, też jest. Tak? Nie mam pracy, to będę robił byle co, będę sprzedawał.
W tym wszystkim jest ważne to, że były też takie osoby w tym, które trafiły przypadkiem, ale się tam nagle spełniły, odkryły to. Natomiast biorąc pod uwagę, że nie szły tam docelowo, to nie przywiązywały na tej ścieżce kariery aż tak dużej wagi do tego. Ja się cieszę, bo rynek się zmienia. Do nas trafia coraz więcej kandydatów, którzy przychodzą do nas i mówią, no widzę, że się specjalizujecie w sprzedaży, to ja chcę z wami. No i on dobrze myśli, tak? I takie osoby, które wtedy do nas przychodzą i tak mówią, to one często właśnie słuchają podcastów, robią same kursy, tak? Jakby idą na własną rękę, szukając odpowiedzi na to, że okej, ja czuję, że to jest moją mocną stroną, niech mi ktoś powie, czy to jest tak. No bo się okazuje, że na przykład pracodawca, u którego pracują, nie daje im szkoleń.
No tak.
I to jest jakby też taki aspekt, na który my często zwracamy uwagę i też gdzieś tam wskazujemy to pracodawcom, bo najprostsza droga do straty dobrego handlowca to właśnie nie rozwijanie jego skrzydeł.
A to znaczy, dobrze, dojdziemy i tu mam punkt następny. Ale jeszcze tutaj wrócę do tego. Czyli jakby ty w firmie Growton odpowiadasz za zasoby ludzkie. To brzydkie bardzo słowo jest, ale no niestety musisz mieć ludzi i kontakty do osób, które chcą zmienić pracę.
Tak.
I jakby to chcę dopytać. To jakby jedną z elementów twojej pracy z potencjalnymi kandydatami, czyli osobami szukającymi pracy, jest to, że ty im mówisz, jakiego rodzaju praca dla pana byłaby ciekawa i dobra, Potrafisz ich nakierować na przykład, że chłopie, robiłeś to ileś lat, natomiast ja widzę, że twoje umiejętności, twój potencjał mógłbyś zupełnie w innym miejscu i łatwiej by ci było. Czy wy to robicie?
Dokładnie tak. To jest taki trochę lustrzany proces do współpracy z klientem. Tak? Tak. Tak jak przychodzi do nas klient i odbywamy brief projektowy, na którym nie omawiamy tylko profilu kandydata. My omawiamy cały proces sprzedaży od momentu pojawienia się klienta do momentu finalizacji transakcji. Tak samo w momencie, kiedy mamy kandydata, który z nami rozmawia, rozmawiamy o tym jego doświadczeniu, jego kompetencjach w tym kontekście właśnie, żeby móc jakby połączyć go z odpowiednim pracodawcą w kontekście tych samych potrzeb, tak? Bo mówimy często tylko o potrzebach tych pracodawców, tych klientów, którzy szukają dobrych handlowców. Oni bardzo chcą mieć dobrych handlowców, tak? Jakby to jest wiadome.
A często sami nie wiedzą jakich.
No nie, to właśnie, nie wiedzą jakich.
A to fajna robota, bo wy nie możecie wierzyć nikomu.
No tak, tak można to podsumować.
Po prostu wszyscy kłamią, albo może nie kłamią, ale nie wiedzą, czego chcą.
Wszyscy mają ukryty potencjał, wiesz, jakby tak bym bardziej powiedziała, dlatego że po pierwsze, pracodawca ma szansę być super pracodawcą, jak dobierze odpowiedniego pracownika, tak? Jeżeli on wybierze z tego tłumu tych handlowców, tego, który pracuje do jego procesu sprzedażowego, to on zyska rezultaty w postaci sprzedaży, a pracownik zyska pracodawcę, tak, który rozwinie jego umiejętności, wykorzysta jego potencjał, przy tym dobrze mu zapłaci, bo dobrze będzie zarabiał. To się wszystko może połączyć.
To mi się teraz przypomniało, no, moją kompetencją nie jest zatrudnianie ludzi. Mhm. Natomiast prawdopodobnie muszę się trochę na ludziach znać, umieć ich czytać, no bo ja jakby jestem też zawodowym negocjatorem, jakby sprzedaję całe życie, a to jest umiejętność jakby odczytywania ludzi. No muszę ich, dlatego prawdopodobnie być może dostrzegam coś, czego całkowicie normalni ludzie mogą nie widzieć. Ale ja nie rekrutuję zawodowo, to nie jest mój obszar. Czasami muszę to robić z racji sytuacji, w jakiej firmach spotykałem, albo teraz nawet jak z klientami pracujemy, to też, no teraz dyrektora akurat też rekomendowałem jednego i parę spotkań z nim miałem. Ale do czego innego chcę powiedzieć. Dawniej, jak pracowałem jeszcze w różnych firmach, jako taki menedżer do wynajęcia, to co powiedziałaś, to jest takie fajne słowo, ukryty potencjał. Mnie kiedyś sytuacja parokrotnie zmusiła do tego, żeby szukać ukrytego potencjału. Na przykład, wiesz, ile ja dziewczyn z recepcji przeniosłem do działu handlowego? To jest ze 6-7 osób. Recepcjonistki albo asystentki prezesa. Bo jak miałem wakat, albo miałem jakiegoś, wiesz, przepraszam, osła, którego musiałem szybciutko na ławce rezerwowej posadzić, bo lepiej, żeby go nie było niż był, bo tak powiem, mniej szkód było w firmie, no to musiałem kogoś zastąpić. No i teraz kogo? Ja nie wiedziałem, nie chciałem normalnych procesów rekrutacyjnych robić. To pierwsze, co zawsze rozglądałem się po firmie, kogo tu mam, kogo tu znajdę. I okazało się, że no, teraz tak myślę, to co najmniej 5 kobiet z recepcji albo z asystentki prezesa. Troszeczkę zmanipulowałem, skręciłem, musiałem trochę tam nakręcić, żeby się dziewczyny odważyły, no bo to jakby same nie chciały i pomogłem im w tym, ale świetne efekty to przyniosło i to jest właśnie coś, na co te dziewczyny nie wpadłyby nigdy. Że one są w stanie w ogóle robić coś innego, bo wiesz, jaki jest paradygmat w firmach, jak dziewczyna dojdzie do asystentki prezesa, to często dla niej to jest w ogóle już osiągnęłam Himalaję. No nieprawda. Tak? Tak, do tego tylko podchodzę. Dziewczyny, to tym bardziej apeluję do was. Odważcie się. Funkcja bycia sekretarką bądź asystentką prezesa to nie jest szczyt. Dziewczyny sprzedają lepiej. I mówię to jako doradca strategiczny. Umiejętności nie mają płci, ale pewne cechy, które właśnie wy dziewczyny macie, one są najbardziej poszukiwane w firmach. Jesteście bardziej konsekwentne, bardziej systematyczne, precyzyjne, nie nudzicie się tak bardziej. W zespołach handlowych, jak są tylko faceci, to wyniki będą sprzedażowe jakie? Takie. Zrobią wynik, a potem jak lwy muszą odpocząć. A kobiety tam, gdzie pracują, one pracują systematycznie. Tylko z jakiegoś cholernego powodu dziewczyny nie garną się do tego typu pracy.
Tak, i to jest zaskakujące. Natomiast ja to też jeszcze tak na zachętę może dodam, że fakt jest taki, że te kompetencje sprzedażowe, one zaczynają się w umiejętnościach miękkich. To nie jest tak, że trzeba mieć jakiś, nie wiem, sztywny know-how na temat technik sprzedaży, żeby zacząć sprzedawać. W ogóle nie. Jakby to się wszystko zaczyna od takich miękkich rzeczy. No i często właśnie te kompetencje po prostu ktoś ma, nie do końca ich używa. I powiem jeszcze tak...
No się ma, ale nie używa. Tak.
Tak, powiem jeszcze jako taką ciekawostkę. Ja myślę, że tak chyba połowa naszych klientów z którym mieliśmy do czynienia, miała taką sytuację, że wyłoniła kogoś z zespołu właśnie, bo mógł się tą sprzedażą zająć, tak? Czy to właśnie była asystentka, czy to była recepcjonistka, czy to była jakaś pomoc administracyjna, nagle została ta osoba wyłoniona, bo się wybijała, tak? I mogło się okazać, że ona faktycznie w tej sprzedaży się sprawdzi, często się sprawdzała, natomiast jak zaczynaliśmy rozmawiać jakby, jakie miała cechy, jakie miała umiejętności, dlaczego ona, to już tutaj trudno było odpowiedzieć. Po prostu patrzyli na całokształt i widzieli, że faktycznie jest jakiś zestaw cech, który powoduje, że...
Ale nie potrafili określić, nazwać tak. tego, tylko wyczuwamy, że o pewnie ona się sprawdzi. Tak,
tak. I na przykład naszym celem w procesie rekrutacyjnym i do klienta, i do kandydata jest to, żeby te cechy właśnie nazywać, tak? I to, o czym ty powiedziałeś, że odkrywałeś potencjał, to też jest umiejętność, bo to jest taka umiejętność, którą my z kolei nazywamy odkrywaniem prawdy. Nie każdy ma taką cechę, że będzie tej prawdy dociekał. Część osób po prostu działa w taki sposób, że pewien poziom informacji jest wystarczający, tak? A w przypadku relacji właśnie kupno-sprzedaż, szczególnie w przypadku na przykład dóbr luksusowych, nie wiem, jakichś drogich, dużych zakupów, odkrywanie, że tak powiem, tej prawdziwego powodu, tak, dlaczego ten ktoś chce tego zakupu dokonać, no jest kluczem, tak? Jakby, no tak. Jeżeli nie będziemy mieć tej informacji, no to tutaj...
Tak, no ale to mówię, ja wracam do tego mojego przykładu. Ja to zrobiłem intuicyjnie po prostu, tak? Była potrzeba.
Ale czyli było... naturalna kompetencja jest.
No, bo... no możliwe, tak, ale ja nigdy nie rozwijałem też, bo tak by nie chcę też tego robić, ja się z czym nie sprawdzam, tak? Ale jak rozumiem, wy, waszą kompetencją jest właśnie to. Umiecie czytać ludzi na tyle, że potraficie wskazać im, powiedzieć, hej, ty masz pewną umiejętność, która jest unikalna, albo tą rozwijaj, to jest bardzo dobre u ciebie, to będziemy ci, pomożemy ci sprzedać, tak?
Tak, jak najbardziej tak. Ja w ogóle też mam taką obserwację, że ten prospekting, o którym wspomniałam na początku.
Okropne słowo, to jakiś dramat.
No i też tak się często kojarzy. Kojarzy się z czymś trudnym, takim jakby wymagającym jakiejś nauki.
No bo mówi się na to prospekting, dlatego tak ludzie to kojarzą.
Tak, natomiast fakt jest taki, że to jest taka kompetencja, którą można mieć naturalnie wrodzoną. Tak? To jest coś, co można u siebie rozwinąć. Tak? Jeżeli mamy do tego pewne właśnie predyspozycje, to jest coś, czego nauka i rozwijanie przyjdzie nam w super łatwy sposób. I akurat to jest...
A jak nie mam tego?
No to wtedy bym proponowała iść w inne obszary sprzedaży, tak?
Nie wszystko da się nauczyć,
nie,
prawda?
Nie wszystko. I też jakby warto to zaakceptować, tak? Bo to, z czym my się też często spotykamy, to, że jesteśmy, nie wiem, firma X, tak? Ma na przykład 2-3 handlowców, nie wymienia ich, tak? Albo ci handlowcy też nie odchodzą, dlatego że pracują na przykład 5, 6, 7, 10 lat.
Przyrośli już.
Tak, już przyrośli, dokładnie.
Kredyty jest, mamy i tam w ogóle.
Tak, jest pewien limit jakby osiągania wyników, ale nikt nie robi ruchu, tak? No i tak by wtedy my jesteśmy w stanie powiedzieć, no okej, jakby czy to z perspektywy pracodawczej, czy z perspektywy tego potencjalnego pracownika, gdzie on mógłby iść szukać szczęścia, jak ja to mówię, tak? No bo jednak tu chodzi o satysfakcję z pracy, a nie... tkwienie w czymś, co nam tego rozwoju nie daje.
Marta, a powiedz mi swoje perspektywy, bo ty masz o wiele większą, to masz szerszą, ty masz lepszą wiedzę na ten temat. Dlaczego pracownicy zmieniają pracę? Dlaczego handlowcy odchodzą z pracy?
Wiesz co? To będzie ja
wiem, że nie ma jednego powodu, jest ich pewnie mnóstwo, ale takie swoje perspektywy najczęściej występujące.
No to pierwszy taki, który jest często związany niestety z zarobkami, natomiast finalnie to jest tak. Oni przychodzą do nas z informacją, mówią, chcemy więcej zarabiać, ale to jest tak naprawdę podszyte tym, że w obecnej firmie mają taki szklany sufit, którego nie mogą przebić i nie mogą po prostu wykorzystać swojego potencjału bardziej, tak?
Ci świadomi ludzie, którzy w jakiejś firmie pracują,
tak.
Urośli do jakiegoś poziomu,
tak.
A firmie nie mogą ponad ten poziom wyskoczyć, czy to jest materialne pieniędzy, czy jakieś czegoś innego,
tak.
A oni by chcieli.
Tak.
To uznajesz jako główny powód?
No główny nie, ale jeden z takich wiodących, tak? Bo kolejny to taki, że bywa tak, że szef jest też problemem, tak? Jakby w kontekście takim, że na przykład, nie wiem, pracodawca nie widzi potrzeby rozwijania swoich pracowników, tak? Albo właśnie nie chce ich nagradzać za takie ponadprzeciętne wyniki, tak? Jakby gdzieś tam takie, jakby to powiedzieć, niedocenienie ze strony szefa powoduje, że ten pracownik nie czuje takiego przywiązania do firmy, nie czuje się taki doceniony, no to gdzieś tam tych ludzi jednak popycha.
Wiesz, dlaczego moim zdaniem tak jest? Ja to mam z drugiej strony, z perspektywy jakby firm, z którym pracuję, to ja mam takie podejrzenia, nie wiem, może to nazwę, może... Zostawmy to, jak to nazwa, ale żeby zrozumieć, o co mi chodzi. że większość pracodawców firm chciałaby sobie tak raz ułożyć wszystko. Myśl, ludzi przychodzą, pracują i kropka. I nie marudzą i dostają wynagrodzenie swoje, realizują cele i pracę. Taka fabryka, wyobraź sobie, jak przychodzą na 6 rano ludzie do pracy i mają swoje czynności wykonać w 8 godzin, pójść i kropka, tak? No jasne, w fabryce to jest może przydatne, ale zespoły handlowe czy w pracy, w marketingu, w sprzedaży dziś, jakby nigdy takiego czegoś mieć nie będziesz. I żeby mieć ludzi, bo z jednej strony chcą mieć kreatywnych, odważnych, kompetentnych, zwinnych, pomysłowych ludzi, a z drugiej strony pytanie, czy potrafimy im takie środowisko z pracy stworzyć, w którym oni będą mogli się realizować swoje pomysły, swoją kreatywność, swoją odwagę, a nie wpychać ludzi w szablon. Ja to mówię tak, jak taki trener piłkarski, kiedy był Marcelo Bielsa, fantastyczny człowiek, on zawsze mówi, że cała sztuka polega na tym, w budowaniu zespołów piłkarskich, żeby... Teraz przekręcę, bo to chyba coś nie tak. Już mi się teraz widzę, wyleciało jedno słowo i nie chcę tu już grzebać teraz, szukać tego, ale chodziło o to, że cała zabawa w układaniu stanowisk pracy i środowiska pracy dla ludzi polega na tym, żeby pozwolić latać tym, którzy mają skrzydła, a nie kazać latać tym, którzy ledwo chodzą. No i to tak jakby ten trener mówił
o... A ja ci powiem teraz coś, co cię pewnie zaskoczy, natomiast my się często spotykamy z tym, że firmy nie mają wyznaczone celu, który chcą osiągnąć jako firma.
No to jest cel. Trzeba marżę zrobić, wynik do końca miesiąca.
Tylko wiesz, to jest dla motywacji pracowników...
To nie jest cel.
Nie jest cel. I wtedy taki handlowiec, który jest tym handlowcem z krwi i kości, bo umówmy się, mówimy o tych zawodowych handlowcach, no on w takiej firmie długo miejsca nie zagrzeje, tak? I jakby ja cały czas, ja jestem zawsze orędownikiem tego, że to działa trochę w dwie strony, tak? Jakby jeżeli mówimy o zawodzie handlowca, to jest interes dla dwóch stron. To nie jest interes dla jednej strony. To nie jest interes dla pracodawcy, że on złapie dobrego człowieka. My zawsze mówimy, okej, złapiemy, tak? Wybierzemy, wyselekcjonujemy. Tylko teraz zastanówmy się, co zrobić, żeby go zatrzymać.
Ale ile on będzie u ciebie, to już jest twoja robota, tak?
No, to niestety tak jest, tak? I w rekrutacjach są pewne standardy działania, tak? Daje się gwarancje i tak dalej. Natomiast my zawsze o tym obszarze działania dużo z tymi pracodawcami rozmawiamy, tak? Bo jakby moim interesem jest też to, żebym ja dla tego kandydata, dla tego handlowca zawodowego była jak ten lekarz, prawnik, nie wiem, agent nieruchomości, że jak potrzebuje, to przyjdzie do mnie, tak? Jak będzie potrzebował zmiany, to będzie miał, aha, to ja się do tej Marty zgłoszę, tak? Ona mi pomoże, bo ona wie, jakie ja mam możliwości i co ja bym mógł robić, gdzie ja osiągnę najlepsze wyniki.
Ale wiesz, teraz tak jak to powiedziałeś, to mi się zaczęły, wiesz, pliki otwierać, takie starsze, takie zarchiwizowane wcześniej, bo w moim wieku dużo mam, bogate archiwum jest tam schowane z tyłu. I tak teraz pomyślałem sobie, ja nie pracowałem dużo jako pracownik w firmach, to się szybko skończyło i szybko się usamodzielniałem, ale w zasadzie wszystkie prace, w których pracowałem, zwalniałem, znaczy rozstawaliśmy się w nie najlepszych atmosferze. Głównie ja odchodziłem, a powodem było to, że moja kłótnia z przełożonym, z szefem, właścicielem albo prezesem.
No bo to są...
Już nie chcę mówić dlaczego, ale to wszystko jakby bazowało na tym, o czym ty powiedziałaś, tak.
Bo to są niespełnione oczekiwania, nie? Że jakby przychodzimy z jakąś obietnicą, tak? Jakby często niewypowiedzianą, tak? Bo z jednej strony pracodawca oczekuje jakichś tam wyników, o których nie zawsze od początku mówi, albo mówi o wyniku, a nie mówi o celu.
Tak.
Łączmy te kropki, tak? Jakby to jest ważne. Wynik ma być celowy, tak? Więc to są ważne rzeczy. A pracownik przychodzi z taką swoją pewną wizją, ile ja tu wykręcę, tak? Jakby tu im chodzi głównie o pieniądze, tak? Jakby w sprzedaży motywacja musi być finansowa. Jeżeli sprzedawca nie ma motywacji finansowej, to nie...
To jest bardzo zdrowe i super to powiedziałaś. Niech to bardzo mocno wybrzmi. Jeżeli zatrudniacie się wy w pracy w sprzedaży, to pieniądze muszą być dla was ważne.
Dokładnie tak.
I kropka. Jeżeli firmy zatrudniają handlowców, to niech biorą tych, dla których pieniądze są ważne. Bo w sprzedaży mówimy o pieniądzach i nie wolno się oszukiwać.
Dokładnie tak.
Bo to jest zarabianie pieniędzy, one nie rosną na drzewach. I tyle. To jest tego typu świat, tego typu gra. Jeżeli to dla kogoś jest, wiesz, twarde albo nie czuje się z tym dobrze, wolałby mieć całą pensję, jakąś coś, to jest mnóstwo innych zawodów, gdzie można się realizować. Ale jeżeli zaczynam pracę w sprzedaży, w handlu, w tym, to muszę czuć, jak to się mówi, czuć pieniądze.
Tak, dokładnie tak. Znaczy, ja powiem tak, to jest w ogóle też taka kwestia związana z tym, że zdarzają się już pracodawcy, którzy przychodzą do nas i mówią, że nie wiem, podstawa będzie taka i taka, no i system premiowy to będzie na przykład maksymalnie 2, 3, 4 tysiące złotych. To my od razu wiemy, że przy takim modelu sprzedaży, przy pewnym zestawie kompetencji, ci potencjalni kandydaci powiedzą nam nie.
No wiem. Ty, to coś ci powiem, to coś teraz, wiecie, to ja wiem, że storytelling jest zawsze fajnie sprzedaje, tak? No, to, ale to nie jest bajka, to zaraz powiem. Pamiętam teraz jedną rozmowę rekrutacyjną, to było naprawdę no, w czasach zamieszłych, że pewnie was to na świecie nie było chyba jeszcze. Nie wiem, czy ty byłaś, ale miałem rozmowę rekrutacyjną. Ja miałem wtedy taki, no nie mam taką sytuację, potrzebowałem pieniędzy zarobić dużo, nie? Bo ja zawsze tam podejmowałem różne ryzyka, których normalny człowiek by nie podejmował. A jak podejmujesz ryzyka, to możesz dużo wygrać, ale możesz też dostać czapkę bardzo mocną. Ja parę razy dostałem w życiu, że byłem pod wodą. Trzeba było szybko wypłynąć nad wodę. I moja rozmowa rekrutacyjna z taką firmą, pod granicą niemiecką ta firma, do dziś istnieje, tylko to był 2000, gdzie chyba pierwszy rok, to 2000. To słuchaj, to było, polegało na tym, że siedział prezes, dyrektor, jakaś pani jeszcze tam siedziała, i oni coś tam mówili tam o planach jakimś, o rejonach, o czym tam, o produktach swoich. Ja w ogóle nie słuchałem, tak? Przysięgam wam, przerwałem im. I ja wtedy im się spytałem, powiedziałem, panowie, powiedzcie mi, drogie panie i panowie, powiedzcie mi, co się musi wydarzyć, żebym ja zarobił 10 tysięcy u was miesięcznie? W 2000 roku, w pierwszym. To wiecie, to były, przełóżcie to sobie razy 4, razy 5 na dziś, tak? To lekko licząc. No to była konsternacja u nich. Oni, wiesz, tak. No ale dyrektor się obudził, pamiętam, powiedział, taki Robert, nie będę mówił nazwiska, bo on tam pracuje jeszcze. I powiedział, no słuchaj, jeżeli ty byś zrobił taki obrót tu w tym tego i zaczął gdzieś tam, wiesz. Ale oni wszyscy śmiali się, że jakiś kretyn przyszedł. A ja się pytam, nie, powiedzcie mi, co muszę zrobić, ile czego sprzedać, w jakim czasie, żebym dostawał 10 tysięcy miesięcznie, bo dla mnie to było najważniejsze.
Mam nadzieję, że cię zatrudnili.
Tak, tylko że po 4-5 miesiącach sam się zwolniłem od nich i to jeszcze w taki sposób, że laptop... Nie było laptopu jeszcze, komputer był rozwalony, klawiaturę rozwaliłem u stołu. Bo oni, rozumiesz, po 4-5 miesiącach, jak ja zarabiałem te 10-11 już, to powiedzieli mi, że plany muszą podnieść, bo ja za dużo zarabiam.
A ile lat temu to było?
2000 albo 2001 rok.
Czyli jesteśmy 25 lat później, tak. A sytuacja jest dalej aktualna.
No, mówię ci tak, bo oni powiedzieli, że ja za dużo zarabiam i oni plany muszą podnieść. A ja mówię, panowie, no ale myśmy się umawiali. Ja chcę, pytam się, co muszę zrobić? Podniosłem wam sprzedaż chyba 6-krotnie w tym rejonie, bo tak było. Tylko, że ja 24 godziny na dobę pracowałem, bo mi na tym zarażało strasznie, tak? A oni, wiesz, ale to a propos rozmów, to taką miałem jedną rozmowę.
Wiesz, a propos rozmów rekrutacyjnych, to pytanie jest jednym z takich najbardziej trafionych pytań, które powinien zadać dobry handlowiec, tak? Jeżeli ktoś przychodzi z takim pytaniem na rozmowę, to, no to ja bym zatrudniała, tak?
Bo to jest dobry sygnał, tak, według mnie, nie?
Duża świadomość.
Jak ktoś się pyta, czy macie owocowe czwartki, a czy mogę przyjść, wiesz, pod koszulce w piątki, a czy stół do ping-ponga jest?
Bo to natomiast jest, tak powiem ci taką ciekawą rzecz, że często to pytanie, przez to, że mrozi krew w żyłach u pracodawcy, powoduje, że boją się podjąć współpracę z takim kandydatem, bo to znaczy, że on jest bardzo świadomy, tak?
Ale to w takim razie nie szukaj tam pracy. To jest też pytanie, takie papierek lakmusowy, nie tylko dla handlowca, tylko dla firmy. Bo jak oni tego nie podejmą, no to
dlatego, no, ja bym powiedziała tak, dlatego plusem na przykład współpracy z nami jest to, że my przez to, że się znamy na sprzedaży, tak? Jakby to nie jest tak, że my się tutaj tylko tym wycinkiem rekrutacyjnym zajmujemy, tylko wchodzimy dość głęboko do tych pracodawców, tak? I analizujemy często ich systemy wynagrodzeń, proces sprzedażowy, współpracujemy na tych wielu płaszczyznach. To jesteśmy w stanie temu naszemu kandydatowi, temu naszemu handlowcowi powiedzieć, tak, to jest miejsce dla ciebie, albo nie, jakby idziemy w innym kierunku. No tak,
bo poznałaś kandydatów i to bardziej, głębiej pewnie poznałaś niż tylko to, co nasmarowali na tym CV, na tym papierku głupim, gdzie tam można wszystko napisać, nie? Że jestem Aleksander Wielki, no i tyle, też no, napiszę i zdjęcie jeszcze damne. I przejdę pewnie pierwszy proces rekrutacyjny. Nie? Ten znacie ich, a jednocześnie jakby wiecie, jakiego rodzaju jest to firma. Mhm. No, może być też tak, że ktoś potrzebuje pracy w sprzedaży, ale żeby nie było to wsparcia na wyniki dużego, żeby był dobra atmosfera, spokój, cisza, ale pracujemy w tej sprzedaży, tak? Tylko nie wszystko jest na twoich barkach, bo firma na przykład ma marketing, świetnie zbudowaną markę, no wiesz.
Za tym się kryje jakiś konkretny model sprzedaży,
model
tak?
Sprzedaży, no jesteśmy na przykład, nie wiem, no nie chcę, ale okej, negatywnie nie mówię o firmach, ale pozytywnie mówię, ale okej, jestem marką Kler, tak? No jest to sieć salonów, punktów handlowych, które są na bardzo wysokim poziomie, świetnie zorganizowane, bardzo fajne, pracodawca w ogóle to jest, tak? Praca tam oczywiście, że wymaga wysokiego poziomu umiejętności handlowych, ale nie powiedziałbym, że tam jest taka sama presja, że tak powiem, na wynik, jak w wielu innych miejscach. Dlaczego? Bo marka jako taka wielką robotę sprzedażową robi sama. A człowiek ma temu pomóc tylko, a nie przeszkadzać, tak? Ale no to tego
jest,
typu miejsce.
No ale właśnie, i to, o czym mówisz, jest jakby tym sekretem dopasowania odpowiedniego człowieka do odpowiedniego procesu sprzedażowego. Tak? Jak te dwa czynniki tutaj połączymy, no to wtedy niemalże jest to gwarancja sukcesu, tak? Bo jesteśmy wtedy tego po prostu prawie pewni.
Dobrze. Marto, znaczy to, słuchaj, to nie jest tak, że mam tu punkty i to jest przesłuchanie prokuratorskie i pamiętaj, na każde pytanie, które zadam, możesz powiedzieć, nie udzielam odpowiedzi bez adwokata i kropka, nie? Czy tam powołuj się na jakąś poprawkę do czegoś, nie wiem, możesz nie udzielić odpowiedzi. Ale nie żartuję oczywiście, ale powiedz mi, teraz tak powiem, no ten odcinek, ten podcast jest skierowany do was, do pracodawców, przepraszam, do pracowników, do handlowców, do tych, którzy właśnie sprzedają. Kiedy jest moment na zmianę pracy? Bo wiesz, w Polsce istnieje taki mit, ja też to wiem, że taki trochę syndrom sztokholmski. On jest taki i po stronie pracodawców, i po stronie pracowników. Że pracodawcy często, mamy, przychodzi, no nienawidzę go, ale jakiś taki jest, wie pan, tego nie wynika, ale mogę mieć gorszego. I akceptuję to, co mam. Ale równie często, jak nie częściej, zdarza się to po stronie pracowników, że nie są zadowoleni z pracy. Poniedziałki ich wkurzają strasznie. Ale na przykład kredyt wziął, albo cokolwiek ma, albo zobowiązania i on tam przychodzi, jak wiesz, jak do więzienia jakiegoś, żeby odbębnić to swoje, tak?
I to często dotyczy tych dobrych.
I to tych dobrych też, tak? Bo istnieje taki mit, że wiesz, jak ktoś często zmienia pracę, to przepraszam, to jakby potencjalnie jego ocenia się, że on nigdzie nie zajrzał miejsca, to on nigdzie to nie jest dobry. Tak?
Mit, dobrze.
To jest mit, to jest głupota, tak. To jest w ogóle, wiesz, to jest yeti, którego nikt nie widział, a wszyscy mówią, że jest gdzieś, ale nikt go nie widział, tak? To jest bzdura, bo ktoś może 7-8 razy zmienia pracę, dlatego, ponieważ 7 albo 8 razy trafił na jakąś głupią firmę, albo jakichś dziwnych ludzi i się nie może realizować, dlatego szuka miejsca dla siebie. To nic złego nie jest, tak? To sam fakt, że ktoś zmienia pracę często, to nie musi być negatywne.
Absolutnie
więc wracając,
nie.
Znaczy, kiedy jest moment na zmianę pracy?
Tak, w ogóle moim zdaniem to się wzięło stąd, że my żyjemy w tym paradygmacie lat 90.
Tak, to zostało jeszcze komuna.
Tak, jak się złapaliśmy jednej pracy, no to broń Boże ją puszczać, nie? Natomiast coraz częściej się od tego odchodzi. Natomiast jakby, na czym mnie też zależy? Na tym, żeby też nie popadać w skrajności, tak? Że jakby też życie nie polega na tym, żeby zmieniać, że tak powiem, co 3 miesiące, bo to nie jest wtedy dobry sygnał. Natomiast jeżeli faktycznie widzimy w takiej ścieżce zawodowej, nie wiem, zmiany, które są jakieś takie racjonalne, tak? Nie wiem, co roku, co 2 lata, różnie się ta ścieżka może ułożyć. Bardziej tu chodzi o to, jakby jakie były powody tej zmiany, a nie o to, jak często ona się odbywała.
Tak.
Bo tak, po pierwsze, jest szereg branż i dziedzin, w której faktycznie tą pracę się zmienia co roku.
Na przykład zadaniowość,
tak,
na przykład.
Jest zadaniowość, projektowość, tak. Rozwój jakiegoś produktu, tak, wprowadzenie go na rynek. Na przykład specjalista, nie wiem, jest duża grupa handlowców, którzy specjalizują się we wprowadzaniu produktów na rynek. I oni przechodzą z firmy do firmy.
Bo wprowadzą.
Wprowadzą i wychodzą, tak, dokładnie. Jakby oni się nie zajmują utrzymaniem. Więc jakby nie można im zarzucić nic złego. I w wielu branżach byśmy znaleźli takie analogiczne przykłady, że tak to może wyglądać. Więc nikt jakby nie ocenia, my przynajmniej z perspektywy naszego doświadczenia rekrutacyjnego jako firmy, tego w kategoriach, że coś jest na plus, coś jest na minus. Często jak prezentujemy kandydata klientowi, to klient do nas mówi, o, ale on to często zmieniał pracę, ja bym go odrzucił. No i teraz to jest stop, porozmawiajmy, tak? Jakby i tłumaczymy, z czego te zależności wynikają. No i powiem tak, 99% tych klientów mówi tak, okej, spotkam się, porozmawiam.
Ale pierwsze, co wychodzi, to on często zmienia pracę, kropka. No są właśnie takie stereotypowe, tak, takie diabełki, co wychodzą z ludzi.
Dokładnie.
To jest
tak,
tego typu myślenie, że wiesz, każdy rudy to wredny.
Ale, przepraszam, ale rudy, ja teraz nie? Na porównanie
ale pytanie
powiem.
Teraz. Wiesz, skoro rudy to wredny, to łysy też musi być wredny. Dlaczego? Bo mógł być kiedyś być rudy, tak? No, no
właśnie,
głupie jest, ale ludzie tak myślą. No.
Widzisz, my mówimy tutaj o tym, że częste zmiany, a na przykład gdybyśmy poszli do innego środowiska pracy, czyli na przykład do korporacji, to tam znowu minusem jest to, że ktoś wiele lat w jednej firmie
tak,
pracuje.
Tak,
więc
tak.
No to wiadomo, jak to się mówi, no klimat...
Kiedy jest moment na zmianę pracy? Mów,
no to ja
kiedy jest moment na zmianę
pracy? Ja bym zaczęła od tego... że czujemy, że nie wykorzystujemy swoich możliwości. Albo czujemy, że ten proces sprzedażowy, na którym pracujemy, nas ogranicza. Często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że no nie wiem, ktoś na przykład wyrywa się do tego, żeby właśnie jechać w teren, szukać klientów w terenie, na firma, w której od kilku lat już pracuje, takiej możliwości mu nie daje. To jest taki najprostszy przykład. To jest
ta firma by chciała, żeby ta osoba, to siedziała tutaj w ogródku, pasła kustki i dzwoniła do klientów, robiła tylko to, bo to im potrzebne jest.
Dokładnie tak.
A ty chcesz latać.
Tak, dokładnie tak. I mówię dlatego o tym jako pierwsze, dlatego że zawód handlowca dla mnie wiąże się właśnie z tym zestawem unikalnych kompetencji, który możemy wykorzystywać w wieloraki sposób. Mhm. I no ludzie, my jako ludzie mamy taką trochę przypadłość, że trochę sobie czasami ujmujemy, tak, i gdzieś tam nie doceniamy tych swoich umiejętności i no co za tym idzie, ich nie wykorzystujemy.
A możemy, że nie tyle ludzie, co to jest taka polska cecha.
Tak, no.
Jakby rozmawiałem z osobami, które w Stanach mieszkały, tam jest dokładnie odwrotnie. Tam tyle umie, a na tym, co mikro, co umie, buduje całą swoją pewność.
No nie, no my w Polsce, żeby...
A my odwrotnie
coś,
mamy.
Wiesz, jak to jest, żeby w Polsce firmę założyć, to musisz studia skończyć, kursy pokończyć, dopiero wtedy może firmę założysz, nie? No często tak ludzie robią. Natomiast chodzi o to, że jakby w tym kontekście tego rozwijania skrzydeł, tak? Jakby, no... To jest tak, jeżeli u tego pracodawcy tych skrzydeł nie rozwijasz, tak? Bo tak jak mówię, tu nawet może nie być tej sytuacji, że to ten pracodawca cię blokuje, ale ten proces po prostu cię blokuje sprzedażowy.
Tak, może nie być to wina firmy, tylko po prostu ta firma jest tak skonstruowana.
Albo produkt,
Że to ma w tym, jakby w tym przedziale chodzić i tam nic więcej się nie wydarzy.
Tak, no to warto jakby spojrzeć poza, tak? Jakby dać sobie szansę i jeżeli jest jakaś taka niepewność, tak? W czym ja sobie poradzę, no to wtedy my tutaj jakby jesteśmy w stanie pokierować, więc...
No, a to zaraz dojdziemy do was też jeszcze, ale to jakby ten element pointując, to ja to powiem w ten sposób, że życie to nie jest gra komputerowa, w której ma się, jak się raz zginie, to masz jeszcze 3 życia, czy 4, no. Tylko to jest, raz się ma 25 lat, raz się ma... Ja to mówię, mając 55 lat facet, tak? To przysięgam wam, że raz w życiu masz tylko 25, raz masz 30 lat, raz masz 33, nie masz potem, to się nie powtarza już, tak? To już przepadło. I wszystko się w życiu musi wydarzyć w określonym czasie, miejscu gdzieś, wiesz. Warto stwarzać sobie szansę, to jest pierwsza rzecz, a dwa, nie warto nie szukać najlepszych dla siebie
dokładnie
rozwiązań i miejsc do pracy również, jeśli czujesz, że to miejsce, w którym jesteś, w jakim stopniu cię ogranicza. Jeśli chcesz, tak?
Bo jak już nie mówimy nawet o tym ograniczeniu finansowym, tak? Że ja czuję, że mogłabym więcej zarabiać, albo nie wiem, że czuję, że z szefem się nie dogaduję. Już jakby o tym nie mówmy, tak? To jest coś takiego, co wydaje mi się, jak doskwiera, no to się po prostu wychodzi na rynek. Ale chodzi bardziej o takie właśnie aspekty, no, wykorzystania tego potencjału umiejętności. Na pewno jest pracodawca na rynku, który z tego skorzysta
oczywiście
i to doceni.
A poza tym, wiesz, to jest też tak, że i to zwłaszcza, jeśli chodzi o takie kompetencje handlowe, moim zdaniem, że osoba, która, wiesz, ja miałem takie doświadczenie z klientami w firmie u nas, że na przykład, no, poznałem ludzi, którzy, wiesz, 15 lat płytki sprzedaje. Jest ekspertem ze sprzedaży płytek. Fantastyczny handlowiec, tak? Ale weź tego człowieka, przenieś w inne miejsce i on jest zerem. On nie ma nic, bo on będzie pracował teraz w samochodach i on będzie płytek szukał, a nie samochodów. Bo on tylko to ma w gramę, ten plik. Dlatego też fajnie, jak chcecie się rozwijać, to szukać różnych możliwości, poznawać różnych ludzi, różne branże, mierzyć się z różnymi zadaniami też. Trzeba być odważnym, tak? Kropka.
No tak, to prawda. Odwaga to też jest cecha.
A nowe zadania to jest znowu nowe doświadczenia, nowa nauka, tak? No, no nowe kompetencje, które się zdobywa.
No i często to są też takie kompetencje, które można mieć, a nawet o nich nie wiedzieć, tak?
Bo o właśnie.
Tak jak ten, co się do tych płytek przykleił, tak? On nawet może nie być świadomy tego, że jest coś, co mógłby wykorzystywać bardziej.
No. Dobrze. jak zmieniać pracę, jeśli czujesz, że coś jest, że coś się nie klei. Znaczy generalnie to jeszcze tak, żeby nie było tak, że tutaj jakąś rewolucję wszystkim proponujemy. To nie tak jest. Bo zawsze, jeżeli pracujesz w jakimś miejscu, jest okej, okay, ludzie są uczciwi wobec siebie, a po prostu no, coś się tam wydarzyło, jakaś sytuacja, która uniemożliwia ci latanie, ale to zawsze warto porozmawiać z firmą najpierw, tak? Porozmawiać z swoim przełożonym, z szefem, prezesem. No, szczerze, otwarcie położyć na stole całą sytuację i kropka, tak? To nie jest nic złego w byciu takim asertywnym level hard. Mówię, tego nie chcę, to mi się nie podoba, to bym chciał. I kropka, tak? Bo pamiętamy, że życie mamy tylko jedno, nie ma drugiego, tak? Warto w ten sposób zrobić, tak? Jeśli po drugiej stronie jest zrozumienie, uczciwość też i chociaż gram empatii, tak? Bo być może to się może zmienić, a jeżeli nie zmienia się...
No właśnie, tylko ja teraz powiem Ci taką przewrotną rzecz, bo często słyszymy od pracodawców, że albo też od kandydatów, że przychodzi ten pracownik i mówi, czego on nie chce. No ale pracownik to on musi wiedzieć, ten handlowiec, czego on chce. On musi wiedzieć, po co on idzie. I często jest tak, że w przypadku młodych handlowców to się często dzieje, że oni idą za pieniądzem, tak? Ktoś da ciut większą podstawę, no to oni idą. Natomiast oni finalnie i tak dojdą do tego momentu, że to jakby nie o pieniądze będzie chodziło, tylko o jakieś inne aspekty pracy. Dlatego ja zawsze bym obstawiała, że przy zmianie pracy, przy tym momencie, kiedy ja czuję, kiedy przychodzi ta pierwsza myśl, że ja może bym zmieniła pracę, w ogóle w rekrutacji jest, wśród rekruterów panuje takie, mówi się tak o tym, że jest coś takiego, że jak komuś już raz zakiełkuje pomysł o tym, że pracę by zmienił, to on dopóki jej nie zmieni, to będzie to w nim wzrastać, nie? To jest takie raz zasiane ziarenko, to...
Chyba tak jest, tak. Wyobrażam sobie.
Trochę to jest tak, że potem te za mało wynagrodzenie, ten niefajny szef, to nam podlewa to ziarenko.
Bo jak ci wykiełkuje to, to potem już innym filtrem patrzysz na otoczenie, tak?
Tak, dokładnie
więcej
tak.
Więcej rzeczy dostrzegasz złych.
Tak, dokładnie tak. Potem jest etap pośredni, masz już nową ofertę, idziesz do szefa, mówisz wypowiedzenie, szef mówi nie, ty zostań, no bo ten szef ratuje się jak może. No dobra, no to troszkę tam podetniemy to drzewko, na chwilę zostanę, ale ono dalej kiełkuje, nie? Dalej rośnie. To nie ma co. I jakby jak już ten moment się pojawi, to warto sobie samemu odpowiedzieć, czego ja tak naprawdę chcę. O co mi chodzi? Tak, co jest tym moim czynnikiem zmiany? Bo my się też z tym często spotykamy i bywają takie sytuacje, że na pierwszej rozmowie ten potencjalny nasz kandydat, ten nowy pracownik dla innej firmy, on nie wie, co jest dla niego ważne. On nie wie, co jest jego czynnikiem zmiany. On wie, że jemu coś tam doskwiera. No ale dobrze, tylko że ja nie będę w stanie dobrze odpowiedzieć na jego potrzebę, jeżeli ja tego czynnika zmiany nie poznam, tak? Dla nas ważne jest to, żeby być takim prawdziwym doradcą, żeby być tym konsultantem w jego zmianie, nie? Żeby on wiedział, gdzie, po co idzie i co za to dostanie, tak? Jakby dla nas jest ważny cały ten koszyk, jakby, który tam się niesie.
To można powiedzieć, że często wiele osób same nie wiedzą, czego chcą. Tak? Chociaż powiem Wam jedną ciekawostkę. To nie ja prowadziłem tą rekrutację, bo ja nie chcę tym się zajmować, ja tam jestem od strategii od strzelarza, a nie rekrutacji, ale no, czasami tam brałem w tym udział. Przysięgam Wam, to jest po prostu widzę tą scenę tego człowieka. Siedzi facet, siedzi, rozumiesz, kandydat do sprzedaży, tylko do takiej salonowej, takiej, że tam salon mają, coś tam sprzedają, no nie chcę tu mówić, nic, muszę pilnować, żeby mnie powiedzieć. Ale to jest, przysięgam Wam, dokładnie tak to przebiegło. No, pan położył CV, a tutaj rekruterzy jakby to jest takie, często zdarza się, że tu jest napisane, że pan skończył technikum jakieś. I teraz pada pytanie w stronie rekrutera, czy pan skończył to technikum w tym i tym roku? A on mówi tak. No do następny punkt. I oni pytają, czy on to tu napisał, to jest prawdą. No dobra, tak sobie przelatują po kolei to. I słuchajcie, no nieważne, bo to był cyrk po jednej stronie, ale to, co ten facet odwalił, to jest scena. Jakby to nagrać, to, to jakieś, wiecie, gremie wygrywamy. Jedna z pań, która prowadziła rekrutację, zadała w jakimś tam momencie mu pytanie, proszę pana, takie, proszę pana, co jest dla pana ważne w pracy? Co jest pana istotne? Co jest dla pana najważniejsze?
Poczuła inspirację.
Takie co jakby gdzieś się wróciło, nie? I ten gość sobie siedzi, taki facet 35-6 lat, by tak, proszę pana, dla mnie najważniejsze jest tak, że ja 16:30 muszę wychodzić do domu. I koniec. I nic więcej nie powiedział. To było dla niego najważniejsze, nie? No nie zatrudnili go, nie?
Nie.
No nie. Bo salony były do 18 czynne, no to odpada zupełnie. Nie?
To jak oni go w ogóle włączyli do procesu? To tutaj jest pytanie. Nie,
no bo ładnie na zdjęciu wyszedł. To było też ciekawe, bo, bo ludzie na zdjęcia patrzą. Bo jak zdjęcie ładne, to wiesz o tym, że tak jest. Jak źle ktoś wychodzi na zdjęciu, jest niefotogeniczny, to 50% szans już cię odrzucą, bo ty nieładnie wyglądasz.
No ja pamiętam w jednej firmie...
On ładnie wyszedł, ale jak przyszedł, to nie był taki ładny.
Ja pamiętam w jednej firmie takiej produkcyjnej, która zatrudniała sezonowych pracowników na produkcję. Szef trzymał sekretarkę tylko dlatego, że miała pamięć fotograficzną i jak się ludzie na sezon wysyłali CV masowo, 500, 600, pod 1000, to ona pamiętała, kto się wysłał po raz kolejny. Potrafiła ich odrzucić.
Z tych 500, tak. 1000?
Tak, wow. Miała pamięć do zdjęć.
Ona pewnie do kasyna chodzi grać.
Natomiast to jest trochę taka kompetencja, jak się w rekrutacji pracuje, to też człowiek to ma. Że jak już raz zobaczy CV i zdjęcie, to ja potem potrafię w tramwaju jechać człowieka poznać, więc jakby...
No to może też ciążyć trochę, nie?
No to jest zabawne raczej. No to jest taka umiejętność, którą się wykształciło po prostu z czasem, nie?
Dobrze. Kiedy jest moment na zmianę pracy? Jest wtedy, kiedy czujesz, że ty chcesz latać.
Że możesz więcej.
A tam nie masz gdzie. Kiedy próbujesz, bo polecam zawsze, warto z ludźmi rozmawiać, zawsze warto pójść do swojego przełożonego. Tak po prostu uczciwie, tak? Nic z tym złego. Ale czasami też po prostu warto zmienić firmę, branżę, kategorię, miejsce, miasto. No jakby, żeby po to tylko, żeby w wieku 55-6 lat, 6 teraz, cholera już. Nie, kurde, 7 będzie szło teraz, bo teraz się licznik zmienił, tak? Żeby w 57 lat powiedzieć sobie, nie jadłem jednej zupy z jednego garnka, próbowałem wielu rzeczy, czasami przegrałem, czasami wygrałem, ale było fajnie, było ciekawie, było odważnie i działo się. Bo w moim wieku i późniejszym to takie rzeczy się wspomina, a nie to, że ktoś bezpiecznie siedział 20 lat na dupie, na krześle w jednej pracy. To jest nudne. Chociaż dla niektórych osób będzie to bezpieczne, jest to fajne rozwiązanie, ale jeśli czujesz, że twoje skrzydełka chcą się rozwijać...
Ja zawsze mówię, że zmiana jest trudna, ale jak możemy ją zrobić w kontrolowany sposób, czyli z naszej inicjatywy, z naszej decyzji, warto...
Tak, właśnie, lepiej jak trzeba żyć. Dobrze, to teraz pewnie jak zmienić pracę? No bo... Nie ukrywajmy, to jest podcast, który ma pokazać kompetencje Marty i firmy, która jest partnerem tego, bo nie bez kozery oni tutaj są partnerem drugiego odcinka, ponieważ to zawodowcy, profesjonaliści i sam ich zaprosiłem, bo wiem, że fajną robotę robią, bardzo dobrą, tak? A z pewnością to ogląda wiele osób, które myśli pewnie o tym teraz, a czy zmienić, a czy siedzieć, a może pójść. Tak macie, na pewno tak macie. Nie wszyscy, ale jestem tego pewien. Jak zmienić pracę? No bo jak można zmieniać? Co? Zaloguję się na pracuj.pl i będę szukał tam ofert. Jak będę patrzył w te oferty pracy, to wiesz co zobaczę? Że wszyscy oferują to samo. Oni chyba jeden od drugiego kopiuje te... Gwarantujemy, zapewniamy, rekomendujemy.
A ja jeszcze dodam do tego to, że twoje CV zginie w gąszczu setek
innych. A poza tym tam się robi masowa wysyłka i jakby to jest tak... Ja nie szukam pracy za często, ale wyobrażam to sobie, że ja bym chciał wiedzieć, do jakiej firmy idę. Nie chodzi mi tutaj, wiesz, jakiej w sensie, jaka to branża, no bo to sobie zobaczę w internecie, na stronie internetowej. Ale na stronie internetowej to ja zobaczę public relation, PR tej firmy. Tak, to co oni sobie wykreowali, żeby pokazywać, tak? Dobra, mogę pokazać też czarną stronę firmy, czyli wejdę na GoWorka, tak? Ale z kolei to jest szambo, które nie do końca jest prawdą często, tak? Więc ja jako kandydat szukający miejsca, gdzie mogę sobie polatać, tak? To ja nie mam za dużo możliwości zebrania informacji wiarygodnych. I dlatego...
Dlatego ja też, tak jak powiedziałam wcześniej, ja zawsze będę doradzać to, żeby skorzystać właśnie z... wsparcia, tak? Doradztwa tego rekrutera doświadczonego, tego headhuntera. No w przypadku handlowców, no to wydaje mi się, że nasze wsparcie może być nieocenione.
Czekaj. Ja to powiem, bo Marta to powiedziała, dzisiaj to padło tu w podcaście, ale jeszcze przed tym nagraniem naszym powiedziałaś coś strasznie fajnego, strasznie takiego właśnie obrazującego to, co teraz powiedziałaś. Popatrzcie, jak są doradcy ubezpieczeniowi. Nie? Fajnie się korzysta z doradcy ubezpieczeniowego. Dlaczego? Bo doradca ubezpieczeniowy nie będzie ci wciskał jednej firmy, tylko ci powie, a polisę na życie sobie kup tu, a komunikację zrób tu, a komunikację gdzie indziej tak. Fajnie korzystać jest, bardzo często ludzie korzystają z agentów nieruchomości, bo agent nieruchomości no, wie trochę więcej na temat tego rynku i łatwiej będzie ci z nim zrobić transakcje, tak? Mamy swojego lekarza, nie leczymy się sami, chociaż Google załatwia sprawę, tak? I wiemy wszystko, co tam trzeba zrobić, ale jednak niektórzy czasami chodzą do lekarza, a nie leczą się sami, tak? Bo też do fachowców. I Marta powiedziała taką fajną rzecz. To my jesteśmy takim samym kimś dla pracodawców, jak agent nieruchomości, pośrednik finansowy, czy ubezpieczeniowy, czy lekarz.
Tak,
to jest świetnie powiedziane, to tak naprawdę w istocie oddaje to, co wy robicie.
Tak, dokładnie tak, bo to jest tak, że po pierwsze, zgłaszając się do nas, my będziemy w stanie odkryć też tą potrzebę, tak, którą ten handlowiec w sobie ma, bo to, z czym my się też często spotykamy, jak rozmawiamy często na przykład z kandydatami pasywnymi na rynku, tak, którzy aktywnie nie szukają pracy i my do nich docieramy, bo my też do takich docieramy. To nie jest tak, że do nas się można tylko zgłosić, jakby nasze działanie jest tutaj szerokie.
Kandydat pasywny to kto to jest?
To taki kandydat, który na dzień dzisiejszy aktywnie pracy nie poszukuje.
Ale wy wiecie, że on tam gdzieś siedzi i coś robi.
I często się okazuje, że trafiamy do tego, któremu właśnie już kiełkuje ta myśl o tym, że on by jednak zmienił. Jak on wchodzi w
teraz, że wolno ten kiełek rośnie.
Tak, tak, jakby to jest taki, to jest proces, nie? To jest proces jak każdy. Jak my do niego docieramy i nagle jemu się pojawia ta możliwość, to on chętnie z nami rozmawia, tak? On zaczyna odkrywać te karty, zaczyna pokazywać swoje potrzeby, tak? Swój potencjał i my w odpowiedzi na te jego potrzeby i ten jego potencjał jesteśmy w stanie wskazać mu odpowiedź w postaci projektów naszych klientów. Są też sytuacje, gdzie nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy dać odpowiedzi, bo takiego projektu nie ma. No ale jeżeli on jest gotowy czekać, a my jesteśmy w stanie coś lepszego mu za jakiś czas zaproponować, no to jesteśmy jak wtedy taki właśnie agent, doradca, który trzyma tą pieczę, tak, nad tym procesem jego i przedstawi mu to, co będzie faktycznie spełniało jego potrzeby. To, z czym często przychodzą do nas kandydaci, to jest to, że właśnie na przykład giną w gąszczu tych CV-ek wysłanych w liczbie X do pracodawców i oni mówią, no wysłałem się, ale nie ma żadnej odpowiedzi. To naszą rolą też jest to, żeby on tą odpowiedź zawsze miał, żeby ten proces był dla niego komfortowy, żeby on dostawał feedbacki, żeby on wiedział, co się pracodawcy spodobało, tak? Co się nie spodobało.
Ale to, żeby to dobrze wybrzmiało, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo taki chyba zawód jest, że istnieje też doradca zawodowy. Ja nie mówię taki, wiecie, w urzędzie pracy, który doradza bezrobotnym, co mają robić, bo to nie w tym rzecz, ale doradca zawodowy. Ale teraz coś tak skojarzyłem, pewna moja znajoma z Warszawy, taka pani menedżer wysokiego szczebla, ona właśnie miała od dawna doradcę zawodowego, który ją po prostu, słuchajcie, sprzedał ją, tak? Bo to jest, on jakby menedżerem dla niej był, tak? Żeby negocjował w jej imieniu przejście do innej firmy, warunki i inne rzeczy. To my nie o tym mówimy.
Jesteśmy blisko.
Doradca zawodowy wydaje się, że jest to zarezerwowane dla prezesów, dyrektorów banków, albo do, nie, wiesz, czy nie wiadomo jakich. No nieprawda. No nieprawda. Może tak kiedyś było, tak? Ale tak naprawdę osoba świadoma, to tak samo jakby, nie wiem, handel nieruchomościami zarezerwowany był tylko dla tych, którzy dokonują transakcji na poziomie 10 milionów. No nieprawda. Można dziś mieć agenta nieruchomości, kupić, sprzedać kawalerkę za 400 czy za 500, tak?
Prawda jest taka, że na im wcześniejszym etapie kariery korzystamy z tego doradztwa, tak? Czy to tak jak u nas, czy inny doradca kariery, to tym lepiej dla naszej ścieżki kariery, po prostu.
No tak.
Bo
no
tu chodzi o ten nieodkryty potencjał, tak?
Im wcześniej skorzystamy z doradztwa osób, które się znają w rozwoju ścieżki kariery, to tym lepiej dla kariery. No to takie banalne, ale...
Tak, ale zaporowe jednak, tak? Bo ja pamiętam, jak ja zaczynałam jeszcze na rynku rekrutacyjnym działać, i to już też 12 lat temu, to częste pytanie, jak się dzwoniło z agencji rekrutacyjnej do kandydata, to kandydaci pytali, czy ja muszę za to płacić. No nie, jakby to... No
ale widzisz, to z takim paradygmatem też się ludzie wierzą, tak? Ale nie kosztowało, a co tam, za darmo dla mnie coś robią. No nie,
To właśnie to nie jest zupełnie tak. Jakby tutaj naszą rolą jest połączenie tych interesów. Często to jest mylone właśnie z jakimś tam coachingiem zawodowym, no to wiadomo, no to są inne usługi, już gdzieś tam w innych miejscach się ich szuka. Natomiast my się skupiamy na rekrutacji, gdzie dla samego kandydata tutaj nie ma żadnych kosztów, tak? Tutaj jest połączenie interesu z pracodawcą, żeby tutaj wspólny cel osiągnąć. No i warto po prostu z nami działać, dlatego że tak jak mówię, no ja mam takie poczucie, że jesteśmy jedyną firmą na rynku, która tak mocno dba o wykorzystanie tych kompetencji tych handlowców.
I ma specjalizację jedną. Tak. To mi się w was podoba, że wy nie mówicie, a tam ogólnie wszystko, tylko wy mówicie, robimy to i kurde, nic więcej. Bo na tym znamy się najlepiej. To jest właśnie, to jest świetne. Bo wiesz, firmy headhunterskie, jak i rekrutacyjnych, to jest bardzo dużo. Ale specjalizując się w bardzo trudnym rynku, bo umówmy się, o wiele łatwiej jest chyba zrekrutować informatyka. Ja wiem, że ich jest ich mniej, ale łatwiej kompetencje tak, ocenić, tak?
Oni często działają projektowo, odhaczają te projekty.
A tutaj jest jakby, ty mówisz o kompetencjach miękkich i cała ta sprawa też taka bardzo miękka jest, tak? Bo to wiele rzeczy trzeba połączyć, ale no dobra, ja to spuentuję jakby w ten sposób, że jeżeli twoje skrzydełka rosną, a klatka, w której jesteś, nie chce rosnąć, to przemyśl to, bo raz się ma 25, raz się ma 28, raz się ma 30 lat. Jeśli myślisz o pracy w handlu, w sprzedaży, jako zawodzie, a nie zajęciu czasowym i chcesz w tym kierunku się rozwijać, to nie jest nic złego w tym, że ludzie zmieniają pracę. Czasami siedzenie i pierdzenie w stołek w jednym miejscu tylko dlatego, że mam jakieś zobowiązania, może być większym problemem dla tych zobowiązań niż zmiana pracy na inną, gdzie można wyżej latać i szybciej swoje zobowiązania spłacić, czy tam zlikwidować jakoś, tak? Warto sobie dawać szansę i warto robić rzeczy w odpowiednim wieku. Bo w wieku 56, 7 lat to się już dużo nie chce, tak? Ale kiedy ludzie są mocno aktywni zawodowo...
Takich kandydatów też mamy.
Nie, bo wiesz, no, ja wiem, no bo to bardzo dobrze, tak? I bardzo dobrze, ale wiesz, tak jest po prostu, że no, tak pewne rzeczy się w życiu człowieka dzieją, tak? Na większe rzeczy rzucasz się z reguły, tak? Kiedy młodszy człowiek jest, tak? A jak jesteś starszy, coś tam masz swojego, rodzinę, jakieś inne, to już nie ryzykujesz też tak bardzo, bo masz więcej do stracenia, tak? Więc pewne rzeczy muszą się dziać w odpowiednim czasie też, tak? A tego czasu nie mamy za dużo. Każdy ma ograniczony czas. Raz się ma 25, raz się ma 30 lat, raz się ma 40, 30 i warto zawsze oceniać, czy ja jestem w tym miejscu, w którym chcę być, czy to miejsce daje mi satysfakcję, czy tylko przeżycie, tak? Czy daje mi ciszę i spokój? To pytanie, czy ja chcę mieć ciszę i spokój, czy chcę może na starość wspominać, kurde, robiłem rzeczy wielkie, nie wszystkie wyszły, ale zadowolony jestem, fajnie, grałem dużą stawkę, nauczyłem się dużo, prawda? No to są takie ciekawe rzeczy. Jasne, to nie dla wszystkich, bo nie wszyscy są tacy. Wiele osób chce się poruszać po twardym gruncie, pewnym i bezpiecznym, ale jeśli chcesz być handlowcem, jeśli chcesz latać wyżej, to nie ma twardego gruntu, po którym można stać. Ten twardy grunt można zbudować na tym, że jesteś kompetentny, umiesz sobie radzić w sytuacjach, w których inni sobie nie poradzą. I wtedy masz satysfakcję i również pieniądze z tego. I jeśli tak myślicie o swoim pracy, bo czujecie, że ta klatka gdzieś tam coś nie tak z tą klatką jest, to poznali się Martę, to będziecie mieli z nią kontakt. Tak? Bo to z tobą między innymi, tak?
Między innymi, tak.
My wszyscy?
Znaczy, to jest tak, że to zależy do którego procesu rekrutacyjnego, natomiast fakt jest taki, że u nas jest wielu konsultantów, wiele osób, które uczestniczą w
tym. Czyli nie obiecuję, że z Martą będziecie tak. mieli kontakt. No to chcecie. No, jak chcecie mnie z Martą bezpośrednio, to proszę do mnie napisać, ja wtedy poproszę Martę, żeby z Wami. Nie no, żartuję, przecież to jest jedna dziewczyna, to sama nie zrobisz tam wszystkiego. Ale zachęcam, to nic nie kosztuje i warto przynajmniej spróbować, tak? Zobaczyć. Jakie opcje mam na stole, co mogę zrobić, tak? A okaże się może, że jak czasami otworzymy jakieś drzwi, to za tymi drzwiami wcale nie musi być ciemno. Może być jaśniej, może być miło, może być fajnie. Rekrutacja @growton.pl. W opisie tego podcastu na dole też będzie link do tego. Zachęcam. Nie obiecuję, że traficie do Marty, ale mówię, jakby ktoś chciał porozmawiać z Martą, to powiem, ja pomogę w tym. Tak, proszę do mnie napisać. Nie żartuję. Proszę nie pisać. Naprawdę, warto wykorzystywać swoje szanse i posłuchajcie tego, co... posłuchajcie tego poważnie, albo ze dwa razy ten podcast wysłuchajcie, co Marta mówiła. Chcesz coś jeszcze dodać, czy coś się może z czegoś wycofać na koniec?
Nie, chyba bym tylko dodała na koniec to, że czasami pewne okazje przychodzą nie bez przyczyny i warto na nie spojrzeć przychylnym okiem. Wydaje mi się, że jakby w kontekście tutaj takiej pracy naszej specjalizacji, tak, i tego, że mówimy o zawodzie handlowca, to to może być, współpraca z nami, działanie z nami, zaaplikowanie do nas może być takim rozwiązaniem tej bolączki, która dzisiaj jest nienazwana, a faktycznie gdzieś tam doskwiera, więc jesteśmy do dyspozycji, chętnie doradzimy, chętnie pomożemy i chętnie też pomożemy wyznaczyć kierunek, tak? Bo to jest chyba najistotniejsze.
Bo okazje można sobie stwarzać i szans, na szanse można wpływać, aby było ich więcej. Bo jak się tak siedzi, czeka, to one mogą nie przyjść w ogóle, tak? Żeby wygrać to lotka, to trzeba najpierw zacząć grać. No, wtedy masz szansę dopiero na coś, tak?
Zgadza się.
No dobra, to było na tyle. Growton. Rekrutujemy ludzi do sprzedaży i kropka. No tak mi się podoba wasze hasło. Tak. No to rekrutują ludzi do sprzedaży i kropka. Gościem programu była Marta.
Dziękuję.
Miło było cię gościć. Wszystkiego dobrego.